Nastał okres plebiscytowy. Mój brat Paweł brał w nim czynny udział. W tym to czasie myślano o tym, że teren nasz będzie przyłączony do Polski i dlatego też zachodziła konieczność przygotowania kadry nauczycielskiej do przyszłych naszych szkół.
A pana życzeniem było zostać nauczycielem?
Dlatego, że do zawodu tego czułem pociąg już chodząc do szkoły tu w Tomaszkowie.
Działo się to 11 lipca roku 1920. Można powiedzieć, że to już historia dość odległa. Czas jednak nie był w stanie zatrzeć tragicznych wspomnień u tych, którzy przeżywali wraz z całym ludem Warmii i Mazur dni nadziei i walki. Edward Turowski, nauczyciel z Tomaszkowa, przebywał wówczas w Olsztynie.
Skoro w Olsztynie w czasie przedplebiscytowym organizowano kursy pomocniczych sił nauczycielskich, moim marzeniem było jak najwcześniej się na ten kurs dostać. Było to 4 tygodnie przed plebiscytem. Chodziliśmy na ten kurs, przypominam sobie takich ludzi jak właśnie Maleski, Alojzy Benik, Jan Wagner, Augustyn Bauerjan i cały szereg innych. Było nas około 35. Kursu tego jednak nie mogłem skończyć, dlatego że został rozbity. Przypomnieć trzeba, że kierownikiem tego kursu był Henryk Lewandowski. Między innym udzielał śpiewu i innych przedmiotów jeszcze stary, wypróbowany polski nauczyciel, który dawniej uczył w Worytach, Rosenau. I właśnie akurat wigilię przed plebiscytem również i my przygotowywaliśmy się, chociażby przez to, że udekorowaliśmy naszą klasę. Nie tylko klasę, ale i balkon, który wylegał na ulicę, zielenią, chorągiewkami polskimi, narodowymi, z napisem Niech żyje Polska. To oczywiście nie podobało się Niemcom, dlatego też zebrała się pewna grupa, wtargnęła do nas, zaczęła nas turbować, kto nam w ogóle zezwolił na dekorację balkonu. No koniec końcem myśmy zebrali się w kącie klasy, także oni dotarli do nauczyciela Rosenaua, który w ten czas akurat lekcje nam dawał. Przycisnęli go do muru i rozporządzili, żeby pozdejmował tą dekorację. On powiada, że on ją zdejmować nie będzie, dlaczego uczniowie sami to zrobili, oni nie będą chcieli tego zdjąć. I w ten czas, widząc, że nic nie pomoże, sami pozrywali chorągiewki. Także myśmy już od tego czasu, była to godzina może o 12, w południe rozjechaliśmy się do domów, z tym, że będziemy mogli po plebiscycie dalej na ten kurs uczęszczać.
Podczas gdy w Paryżu przedstawiciele państw zwycięskiej koalicji kreślili nową mapę Europy, Fryderyk Lejk działał wraz z innymi na Mazurach.
Wysłaliśmy do Paryża wówczas, w roku 1918, trzech delegatów i Linka, który został przez zemstę Niemców tak pobity, że zmarł. Adam Zapadka, Józef Zapadka. Delegacja została przychylnie przyjęta przez Clemenceau, przedstawiciela Francji, i przychylnie przez Włocha, przez przedstawiciela Włoch, a Lord George był przeciwny temu. Takie wrażenie mieli.
Delegacja domagała się przyłączenia Mazur
tego
do Polski.
Do Polski, tak. Oficjalnie występował Mazurski Związek Ludowy trochę później. W roku 1919, 19 listopada, został on założony. Więc program był ten. Członkowie Mazurskiego Związku Ludowego uznają, że Mazury są częścią polskiego narodu. I każdy z członków Mazurskiego Związku Ludowego uważa za najświętszy obowiązek oddać podczas plebiscytu swój głos za przyłączenie Mazurów do Polski. W sprawach religijnych każdy członek opowiada się za zupełnym równouprawnieniem wyznaniowym. Ewangeliccy Mazurzy uznają nad sobą we wszystkich punktach zwierzchnictwo konsystorza ewangelicko-oksburskiego w Warszawie. W sprawie rolnej stoją członkowie na gruncie uchwał o reformie rolnej Sejmu Polskiego. Językiem ludu mazurskiego jest język polski, więc język polski jest językiem urzędowym. Zwołałem generalne zebranie Mazurskiego Związku Ludowego na dzień 13 kwietnia 1919 roku. Rezolucja, która wówczas została uchwalona, brzmi jak następuje. 200 delegatów ludu mazurskiego, zebranych w dniu 13 kwietnia w Domu Polskim w Olsztynie, na uroczystym posiedzeniu w celu zjednoczenia Mazurskiego Związku Ludowego i Rad Ludowych na Mazurach, oświadcza w imieniu ludu mazurskiego, że twardo stać będzie przy sztandarze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski i wszelkimi siłami dążyć do połączenia Mazur z Rzeczypospolitą Polską. Równocześnie wnosi na ręce Komitetu Mazurskiego do rządu Rzeczypospolitej Polski uroczysty protest, domagając się, aby rząd polski u Radzie Pięciu w Paryżu wymógł, by wreszcie dane ludowi mazurskiemu możliwość swobodnego wypowiedzenia się i by niezwłocznie zniesione gnębujące ducha polskiego praktyki. Zebrani protestują energicznie przeciwko ustaleniu przez Międzysojuszniczą Komisję w Olsztynie terminu głosowania na początek lipca roku bieżącego. Zebrani stwierdzają, że naznaczenie tak rychłego terminu wobec terroru i szykan, jak uprawniają dawniejsi, dotychczas nieusunięci urzędnicy oraz wojsko niemieckie wobec niemożności swobodnego wypowiedzenia przekonan przez ludność polsko-mazurską na publicznych wiecach i zebraniach, wreszcie wobec agitacji pokątnej uprawianej pod domach, byłaby niesłychaną krzywdą i gwałtem dokonanym na żywym ciele ludności polskiej. Zebrani domagają się ustalenia terminu głosowania pod koniec roku 1921.
W politycznym rachunku ówczesnych władców Europy przekreślono praktycznie prawo Polski do prastarych jej ziem nad Bałtykiem. Plebiscyt wyznaczony na dzień 11 lipca 1920 roku wobec obojętności ze strony rządu polskiego, który uwikłał się w wojnę na wschodzie, nie był i nie mógł być sprawiedliwym rozstrzygnięciem losów polskiej Warmii i Mazur. Terror niemieckich nacjonalistów i nieprzychylny stosunek do polskich roszczeń ze strony aliantów przeobraziły plebiscyt w żałosną farsę.
W Pupach, w wiosce, o czterech Mazurów był Gawlik, Jóźwik, Kłos i Traczak. I oni byli na zebraniu w Szczytnie, gdzie został taki napad urządzony przez kilkuset bojowkarzy niemieckich. Został tak pobity ciężko Linka, który zmarł. Drugi, który został zmasakrowany żelaznymi prętami do nieprzytomności, pobity, został inżynier Emil Lake, jest mój brat. Ci cztery Mazurzy zostali tak się pobici, rozeszło się nawet natychmiast pogłoska, zostali wystawieni w oknie wystawowym i gdy przyjechali do Pup, do domu zostali tak ciężko pobici, nieprawda, że kilka tygodni nie mogli członkami ruszyć. Podczas plebiscytu zostali zmuszeni do głosowania. Bezwarunkowo stała straż niemiecka i oni wszyscy musieli oddać swój głos dla Niemiec. Tak było na całym Mazowszu. Był ten terror i nikt nie mógł się odważyć głosować za Polską.
Minął plebiscyt, ale nie ustała dalsza walka mazurskiego i warmińskiego ludu o swoje prawa. Nie zamarła w sercach nadzieja. Mazurzy i Warmiacy organizują się na nowo.
Większość działaczy plebiscytowych odpłynęli do Polski, bo nie mogli wytrzymać terroru, prześladowania, szykan i bojkotu. Mazurski Związek Ludowy przestał faktycznie istnieć po odpłynięciu właśnie tych działaczy. Powstała wtedy taka próżnia. Wczesną jesienią 1922 roku doszło do powstania takiej organizacji, jaka się zawiązała pod nazwą Samopomoc Mazurska. Organizacja w szybkim tempie, prawda, ogarnęła prawie cały teren mazurski. Od Nidzicy aż po sam Ełk. Wysuwała postulaty, prawda, podziału łąk, pastwisk i parcelację majątków junkerskich i domen państwowych, bo głód ziemi był wówczas bardzo duży. Zresztą Niemcy przed plebiscytem to solennie przyrzekali. Więc rozczarowanie było tutaj wielkie i stąd wielkie niezadowolenie. Muszę tu nadmienić, że organizacja nie była znikąd inspirowana. Powstała samorzutnie i rozwijała się o własnych siłach. Kiedy władze widziały taki spontaniczny rozwój tej organizacji, prawda, postanowili ją koniecznie, prawda, zlikwidować. Nie dopuścili do rejestracji. Prasa niemiecka, szczególnie nacjonalistyczna, prawda, organizacje, prawda, zaczęły tutaj ogromny wrzask. No i po 2 latach usilnych starań nie można było się doczekać rejestracji tego stowarzyszenia i automatycznie trzeba było, prawda, zaprzestać dalszej działalności.
To nie był jednak koniec polskiego ruchu na Warmii i Mazurach, bo ludu, który pragnie gorąco wolności, który jest wierny mowie swoich ojców, nie można spętać na zawsze. Powstają znowu polskie organizacje. Michał Kajka i Gustaw Leiding zakładają Zjednoczenie Mazurskie. W roku 1926 powstaje Związek Mazurów. Wychodzą polskie gazety, działają towarzystwa młodzieżowe i banki ludowe. Powstają polskie szkoły. Działalności tej towarzyszą nieodstępnie jak cień szykany ze strony niemieckich władz i organizacji nacjonalistycznych. Mnożą się napady i prześladowania. Szczególnie dotkliwie cierpią wszyscy ci, którzy ośmielają się być Polakami w okresie rządów hitlerowskich. Napaść faszystowskich Niemiec na Polskę to równocześnie generalna rozprawa z działaczami na Warmii i Mazurach. Wielu z nich zginęło w hitlerowskich katowniach, wielu nie doczekało wyzwolenia. Między tymi, którzy przetrwali i przystąpili do pracy na oswobodzonej i połączonej wreszcie z macierzą ziemi warmińsko-mazurskiej, znaleźli się także Fryderyk Lejk, Gustaw Leiding i Edward Turowski. W dzisiejszej audycji słuchaliśmy ich wspomnień z okresu nadziei i walki.